I poszliśmy live.
Ciągle nie mamy dżingla, ale nadal jesteśmy, jak zawsze, w niedzielę o 21:00. Witają Was w programie Rozmowa Kontrolowana, Adam Hertle
i Adam Lange, cześć.
Słuchajcie, dzisiaj gość jest znowu specjalny i dużo będziemy mieli pytań, więc bez zwłoki wrzucamy szybkie ogłoszenia duszpasterskie. A co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że Oh My Hack oczywiście jest za rok, aż rok. Będziemy długo czekać, ale się doczekamy. A tydzień temu prosiliście, aby w biletach pojawiła się opcja gift packa i ta opcja gift packa zgodnie z naszymi obietnicami się pojawiła. Więc jeżeli czekaliście z zamówieniem swojego biletu w niepowtarzalnej niskiej cenie na moment pojawienia się gift packa, bo wasz pracodawca nie zwraca uwagi na to, czy ten gift pack tam jest, czy nie, a wy zwracacie uwagę, to gift pack już jest. Można zamawiać. Na stronie livezaufana3strona.pl znajdziecie linki do wersji podcastowej oraz oczywiście historię naszego programu. Uzupełniłem też już playlistę na YouTubie, więc jest wszystkie, chyba już wszystkie 35 dotychczasowych odcinków. Będziemy dzisiaj także rozdawać UBK-je na koniec naszego programu, więc warto czekać do końca. Pytania jak zawsze są ciekawe i szansę dostanie każdy. No dobrze, to tyle ogłoszeń duszpasterskich. I słuchajcie, no czas powoli zaprosić naszego gościa, a dzisiaj naszym gościem jest niesamowicie zasłużony dla bezpieczeństwa w Polsce, Mirek Maj. Zapraszamy Mirka. O, coś go nie widać. Gdzie jest Mirek?
Jeszcze chyba nie przyszedł. To jest taka platforma jak w walkach WWF, teraz wjeżdża zawodnik.
Chciałem zaprzeczyć plotkom, jakoby Mirek Cześć. Był cybogiem. Cześć, Miko.
To jest cześć, ciekawsze cześć. Wejście. Cześć, cześć.
Dziękuję za zaproszenie od razu. Nie zapomniał, od razu mówię.
Miko, słuchaj, bo ja szykując ten program starałem się jakoś zdefiniować twoją rolę w świecie bezpieczeństwa. I tych ról, czapek, no myślę, że masz całą szafę i tam są specjalne wieszaki i tylko zdejmujesz, zakładasz. Prowadzisz podcasty, fundacje, stowarzyszenia, firmy, masz niesamowite zasługi na rozlicznych polach. Ale jak ty siebie określasz, jak się przedstawiasz? Mówisz po prostu jestem Mirek Maj i wszyscy wiedzą, czy dodajesz, nie wiem, jestem bezpiecznikiem, jestem dyrektorem, jestem prezesem. Kim jesteś?
Dobre pytanie, tak? Ja tak sobie myślę, bo zazwyczaj to człowiek musi się przedstawić tak dłużej na rozmowach rekrutacyjnych, ale ostatni raz to byłem w 99 roku, próbowałem sobie przypomnieć na takiej, od tamtego czasu jakoś mocniej nie musiałem się przedstawić, ale no zazwyczaj to z racji tego, co trochę Adam wspomniałeś, tych wielu sztandarów, jakichś tych czapek, tak, które mógłbym założyć, albo koszulek może lepiej dzisiaj mówić, tak, bo zazwyczaj się na koszulkach te emblematy, czy projektowe, czy organizacyjne nosi, to gdzieś dokładam tę instytucję, tę organizację, która najbardziej reprezentuje w danym momencie. Tak. I najczęściej to jest chyba dzisiaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, bo to jest takie miejsce, które zresztą z założenia, jak powstawało, to miało być takim miejscem i szczęśliwie się okazało, że jest, gdzie najczęściej chyba można dyskutować i rozmawiać i wtedy, a wtedy gdzieś tam ktoś kogoś przedstawia, prawda? Także chyba to najczęściej, ale parę innych też można, tak, nie będziemy jeszcze rozmawiali.
Człowiek orkiestra i jakiś skromny. Mirku, powiedz nam, jak wyglądały takie początki początków, jakie studia skończyłeś, jak wyglądała twoja edukacja?
No pytanie jak na początek jest złośliwe, bo oczywiście nie skończyłem studiów związanych z tym, co robię. To mogłoby być pewnie zagadką, chociaż ja generalnie rzecz biorąc tego nie ukrywam, ani raz się nawet chwalę, bo ja skończyłem studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Czyli jestem geografem z wykształceń. Cieszę się w ogóle, że założyliście, że trzeba mnie spytać, jakie skończyłem. No, to już jest nieźle, prawda, że skończyłem.
A tutaj warto zauważyć, że to były czasy, kiedy nikt nie kończył studiów cyberbezpieczeństwa, bo nikt nawet nie myślał jeszcze wtedy o studiach cyberbezpieczeństwa.
Nie, ale wiesz, no, można było Politechnikę przynajmniej skończyć i wtedy to inaczej wygląda, tak, jeśli chodzi o informatykę. Natomiast w cudzysłowie, bo tak jak mówię, nie wstydzę się tego i wspaniale wspominam te swoje studia, to mogę powiedzieć, że właściwie już na tych studiach to jak trudno odgadnąć, tak, że gdzieś tam na początku lat 90. te studia mogą mieć coś z informatyką wspólnego. Okazało się, że miały, bo ja pisałem pracę magisterską z geograficznych systemów informacyjnych, czyli z czegoś, co dzisiaj powszechnie używamy, a wtedy właściwie to rzadko kto słyszał, z GIS-ów, tak, czyli wszystkie dzisiejsze Google Mapy i tak dalej, no to przecież to co chwilę z tą geolokalizacją mamy wspólnego. I ja przypatrując się wtedy na tym, co na tym wydziale się robi, jakie prace się podejmuje, które i na przykład liczy się gęstość zaludnienia na papierze milimetrowym, no doszedłem do wniosku, że to chyba coś nie tak jest, prawda? I co zresztą troszeczkę później miałem kłopoty, bo przewróciłem pewną doktrynę pisania pewnych prac, bo takie na kierunku, na którym studiowałem, to była geografia regionalna, chociaż to nic wspólnego z regionami nie ma, to tak wyjaśniam, ci którzy są z geografii, to wiedzą, że to jest jakby nauka pomiędzy związkiem jakby przestrzeni geograficznej z ludźmi, z wpływem, jak ludzie na to wpływają, ale mniej więcej takie prace na przykład były cały czas, które udowadniały, że ludzie lubią mieszkać na przykład koło granic, tak? Na przykład jest zmiana gleby, tutaj jest bielica, tutaj jest gleba brunatna, no to oni lubią tam się osadzać. I gdy tam na tym papierze milimetrowym to liczyli, no ja tak przeprowadziłem taki eksperyment, no bo z GIS-em to było proste, więc przeprowadziłem eksperyment i któregoś dnia przyniosłem na takie zajęcia prasę gotową, udowadniającą, że ludzie lubią mieszkać koło południków, ale tylko pełnych. Tak, czyli na przykład co koło 10, 20, 30, bo wtedy jest największa gęstość zaludnienia. Oczywiście z systemem komputerowym było to proste, bo to była kwestia dobrania próbek, ale pamiętam, że to trochę przekręciło jakby, znaczy ileś prac, pomysłów na prace magisterskie przynajmniej trzeba było zmienić. Także, no jakby, ale nie będziemy rozmawiali o geografii. Ale skończyłem studia geograficzne, tak, a później GIS-ami się zajmowałem, zresztą to było przyczyną gdzieś tam też bliższego kontaktu z IT.
No co, geografa jeszcze chyba nie mieliśmy. Mieliśmy już na przykład filozofów, tak, czy fizyków, ale geografa nie. Ale witamy również i geografa.
A wy jakie skończyliście?
Ja jestem ekonomista, marketingowiec.
O, proszę.
Ja informatyk także. Prosty informatyk, taki od drukarek. No. Co poradzisz?
Adam L. poszedł jakby na skróty.
Tak, w ogóle nie. Dlatego, że późno kończył widocznie.
Tak.
Ale zawsze chciałem zostać instamodelką i jakoś nie wyszło, więc musiałem coś wybrać, tak?
Wszystko przed tobą.
Chyba już nie. Miku, wchodząc w twój profil na LinkedInie, zobaczyłem liczbę, która mnie trochę zaskoczyła, bo okazało się, że mamy ponad 500 wspólnych kontaktów, więc o ile ja byłem już przyzwyczajony, że mnie wszyscy znają, wygląda na to, że ciebie też już wszyscy znają. Ile lat już pracujesz w dziale w tematach bezpieczeństwa, żeby cię już wszyscy znali?
No, trochę brakuje paru miesięcy do tego, żeby powiedzieć, że 25, bo właśnie...
Ćwierć wieku.
Że początek grudnia, zdaje się, 2 grudnia 95 roku to było data rozpoczęcia mojej pracy w NASK-u, ale nie pracowałem od początku w security w NASK-u, więc ACERT powstał, jak pewnie już wiadomo, pewnie tu rozmawialiście, bo widziałem, że Przemek też Jaroszewski był jednym z gości, to 96 rok, czerwiec, tam kiedyś po iluś latach doszliśmy do wniosku, że właściwie nie wiemy, kiedy dokładnie, ustaliliśmy tam jakąś datę chyba 20 czy coś takiego, więc 96 i od początku byłem, więc no blisko ćwierć wieku.
No, pewnie część słuchaczy naszego podcastu i oglądających nas jeszcze wtedy nie było na świecie, więc...
No tak,
jak to brzmi w ogóle.
Prawda? Nie. Tak.
Adam, coś napisałeś, jak ty na księżyc mówiłeś, to w ogóle dziwi mnie, że tak się na księżyc mówi. Dada, tak?
Tak, na księżyc dada mówiłem. Może w 95 już nie, ale blisko, no. Blisko.
No ja swoją karierę zacząłem chyba w 96 też. Także
ja się na tym przyłapuję. Ostatnio się właściwie doszedłem do wniosku, że trochę przesadzam nieraz, bo ja często opowiadam o jakichś tam starszych rzeczach, na przykład jak gdzieś mi się zdarzają wykłady na studiach, no i właściwie Teraz się zorientowałem, parę nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie temu na Politechnice Warszawskiej u Krzyśka Szczypiorskiego, którego sobie bardzo cenię. Miałem taki wykład na zaproszenie i właśnie zacząłem tam opowiadać o czymś właśnie z przełomu 80-tych, 90-tych lat, czyli jeszcze przede mną, ale z lat 90-tych nawet, no ale kurczę, zorientowałem się, przez ci ludzie wszystkich jeszcze nie było na świecie, którzy tam są studentami, i to oczywiście zbyt dinozaurowo. Ale to ciekawe były historie, no sami wiecie, bo...
No, pewnie tym studentom babcia opowiadała o te historie, także...
Tak,
no, to już te lata są.
Tak.
No. Pirku, słuchaj, bo tak się zastanawialiśmy z Adamem przed tym programem, bo zawsze zadajemy pytania o karierę zawodową, jak wyglądała ta kariera zawodowa. Ty masz, jak podliczyliśmy, tak w sumie powyżej 100 lat doświadczenia i ponad 100 lat zajmujesz się już bezpieczeństwem. I chcielibyśmy naprawdę jakby posłuchać o całej twojej karierze zawodowej, ale musielibyśmy tutaj spędzić tydzień, tak mniej więcej, żeby te 100 lat streścić. I teraz pytanie do ciebie jest, które z punktów twojej kariery były w twojej opinii najważniejsze dla ciebie?
Słuchajcie, tak, to fajny i miły żart oczywiście z tymi 100 latami, ale właściwie z drugiej strony to myślę, że to każdy może sobie trochę tak dodać według takiego algorytmu, jak teraz powiem, no bo jak sobie policzę na przykład ostatnie 10 lat, że to jest koncert i fundacja, to jest 20, tak? Jak po drodze dodam POC, to jest jeszcze 5, to już 25, prawda? Ostatnie 10 lat. Jak jeszcze coś tam się zdarzy, to możemy sobie tak dodawać, a jeszcze parę rzeczy się zdarzą. No, ale wracając, Adam, do twojego pytania. No na pewno przede wszystkim przyjście do NASK-u, tak? W 95 roku i to samo przyjście, które przyszedłem tam właśnie jakby jako człowiek, który dysponował kompetencjami, których się nauczył na studiach właśnie, co ciekawe, bo ja przyszedłem jako człowiek, wyłapał mnie wtedy we współpracy z firmą, w której wcześniej pracowałem, ale tak trochę dorywczo, Andrzej Chrząsz, który był odpowiedzialny za taki projekt inwentaryzacji sieci NASK-u. No i ja przedstawiałem wyniki tego projektu, bo robiłem w tamtej firmie właśnie tak, w której dorywczo pracowałem, ten projekt dla NASK-u w oparciu o systemy geograficzne, GIS-y, no i on zaproponował, słuchaj, a może byś przyszedł do nas, bo my właściwie chcemy rozwijać tą aplikację i dalej z nią działać. Czemu nie? No właśnie wtedy programowałem w tym GIS-ie i byłem odpowiedzialny za ten projekt inwentaryzacji sieci NASK-u. To było takie trochę półksięgowe, tak, nasze cele były trochę półksięgowe, no ale generalnie rzecz biorąc, to też pozwoliło na to, żeby pokazać, jak ta sieć wygląda. I no i ten projekt się skończył dosyć szybko, po pół roku, i wtedy Krzysiek Silicki, który był szefem Andrzeja, on wtedy był świeżo po takiej misji w Niemczech, gdzie był w DFN CERT-cie. To jest jeden z najstarszych europejskich CERT-ów. Tam spotkał klasa Petera Kosakowskiego, zresztą bardzo dobrego mojego znajomego i współpracownika do dzisiaj, z którym na co dzień wręcz tak się potoczyły nasze losy, współpracuje. No i on przyjechał z taką ideą, zaczął nam opowiadać, słuchajcie, no takie coś jest, jak CERT-y powstają w Europie, tak? Computer Emergency Response Team. I właściwie, no, może by było coś takiego warto zrobić u nas. Wtedy to były takie czasy, ja bardzo sobie je cenię. Tutaj też wymienię nazwisko Maćka Kozłowskiego, dyrektora NASK-u późniejszego, a wcześniej to jeszcze był profesor Hofmolk, i myślę, że tutaj akurat takie ukłony świętej pamięci profesor Hofmolk, który jakby dawał, znaczy tak spełniał tą misję, którą później Maciek Kozłowski kontynuował, takiej odpowiedzialności. Ten NASK, no to jak pamiętacie, no chyba mogę tak mówić, że wy pamiętacie, tak, że to właściwie był taki główny provider internetu, tak, to jeszcze TEPSA startowała z niektórymi rzeczami. I takiej odpowiedzialności, no skoro my mamy tą sieć, dostarczamy do środowiska akademickiego, również trochę do biznesu, chociaż biznes wtedy jeszcze z internetu za bardzo nie korzystał, no to powinniśmy też trochę zacząć brać odpowiedzialności za to, co tam się dzieje, tak? A zaczyna się dziać coraz ciekawiej, różne rzeczy, psikusy, bo trochę to były psikusy w tamtych czasach, się dzieją, ale one utrudniają życie ludziom. No i tak z tą ideą CERT-u Krzysiek Silicki przyszedł, no i rozpoczęliśmy, a mi się to spodobało. A tak najbardziej mi się spodobało, momencie, kiedy jeden, to była ciekawa historia, jeden z pierwszych dni naszej pracy okazało się, że my dostaliśmy incydent, który dotyczył 11 tysięcy komputerów. Kurczę, co tu teraz zrobić? 11 tysięcy komputerów. Znaczy, to był na dzisiejsze czasy żaden incydent, tylko w tamtych czasach jeszcze ludzie jako incydent uważali, że jak ktoś kogoś skanuje, to jest wielki incydent. Tak, to trzeba po prostu zaraz podjąć akcję i tutaj interweniować. I tam było 11 tysięcy komputerów przeskanowanych. Ale wtedy my wpadliśmy na taki pomysł i myślę, że on był bardzo dobry z punktu widzenia rozwoju dalej CERT-u NASK, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, bo cały czas dzisiaj mówimy CERT Polska. Do 2001 roku CERT Polska to był CERT NASK. Dopiero w 2001 roku, nieskromnie powiem, zaproponowałem zmianę tego, żeby wszyscy myśleli, że to nie jest tylko dla NASK-u, tak? Jest, w szczególności jak zaczęły powstawać nowe CERT-y, przecież był Pionier CERT, był TPSA Busteam, tak, nie, bo jeszcze nie CERT Orange Polska. A doszliśmy do wniosku, wracając do tego incydentu, że to jest taki fajny moment, w którym można no, dotrzeć do tego, dzisiaj mądrze mówimy, konstytuency, tak, wszystkich powiadomić, słuchajcie, my tutaj jesteśmy, was skanują, uważajcie, a jakbyście mieli jakieś kłopoty, to się odzywajcie. I to poszło właściwie po całym środowisku akademickim i zbudowało w bardzo ten case, który my nie wiedzieliśmy, co zrobić, no bo co to 11 tysięcy, przecież tutaj nic za bardzo nie można poradzić. Ja wtedy napisałem, pamiętam, to w ogóle już było najdziwniejsze, w tym oprogramowaniu, w tym GIS-ie napisałem skrypty, bo w niczym innym nie potrafiłem programować, tylko w tym ARC Macro Language to się chyba nazywało, bo to ARC Info to oprogramowanie się nazywało, AML taki. Napisałem skrypty, które po prostu wysyłały te powiadomienia i tam jakieś procedowały jakieś odpowiedzi, żeby było wiadomo, no ale to się okazało skuteczne i nagle w ciągu po prostu kilku tygodni staliśmy się znaną organizacją, przynajmniej w środowisku akademickim. Chyba przestaję odpowiadać trochę, Adam, na twoje pytania, ale to jest właściwie najważniejszy moment w tym, bo co jest ważne? To jest ważne, a drugie ważne, no to na pewno jest 2010 rok, tak? Czyli koniec mojej współpracy, mojej pracy, no to nie jest współpraca, tak? No ja się wychowałem w NASK-u i to, więc to nie nazywam tego współpracą, tylko pracą po prostu w NASK-u i rozpoczęciem czegoś, na własny rachunek, akurat w jednym przypadku to nie do końca na własny, bo to z Tomkiem Chlebowskim ruszyliśmy w 2011 roku z koncertem, a w 2010 z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń w warunkach mocno garażowych przy wsparciu rodzinnym mojej kochanej małżonki, która zrobiła dobry PR i udało się w ten sposób też fundację rozkręcić, rozbujać w szybkim tempie i dzięki wielu znajomościom, dobrym znajomościom i takiej przychylnej współpracy wielu, wielu ludzi, których już znałem, tak, no bo ten czas w NASK-u na to pozwolił, to też no, obydwa projekty chyba się udały, tak dzisiaj mogę powiedzieć. To takie dwa, żeby, no bo tych organizacji już sobie wymienialiśmy kilka, mógłbym pewnie parę jeszcze innych mówić, ale te dwa, żeby nie komplikować sytuacji.
No dobra, słuchaj, bo to przeskoczyliśmy pewnie wiele różnych etapów twojej kariery. Mieliśmy ostatnio trochę gości, którzy, podobnie jak i ja i drugi Adam, mieli różne dziwne epizody w swojej karierze zawodowej. Czy masz jakąś taką pracę, która była jakoś bardzo nietypowa? Nie wiem, nosiłeś drabiny albo sprzedawałeś baloniki?
Nosiłem kiedyś ulotki i roznosiłem, ale powiem wam, że mam taką ciekawą pracę, którą... Nie wiem, czy to wtedy, czy w ogóle było prawo pracy, bo to koniec lat 80. Chyba było, tak? Chyba było nawet w tamtych czasach. To tak sobie mówię, dlatego że zdaje się, że miałem 15-16 lat, kiedy to robiłem. Ale to było, do dzisiaj pamiętam cykl produkcyjny, który temu towarzyszył. Słuchajcie, ja pracowałem w cegielni. I robiłem po prostu takie, jak widzimy normalnie, cegły po prostu. Tylko, że to była taka manufaktura rodem chyba jeszcze, cykl produkcyjny rodem chyba z, no nie wiem, z XIX wieku, może trochę później. W wakacje pojechałem do babci na Lubelszczyznę i tam postanowiłem, że sobie zarobię na magnetofon taki Aria, być może niektórzy pamiętają, super maszyna, tak, na tamte czasy, czy ileś tam ścieżek do nagrywania i tak dalej. No i poszedłem do tej pracy. Niesamowicie ciężka, ale temu towarzyszyła jakaś duża satysfakcja, dlatego że człowiek po prostu wyrabiał cegły, tak? Słuchajcie, od początku, od gliny, którą przywoził na tarczce do ten. I to taka dziwna praca, prawda? Ale zapamiętałem i ten cykl produkcyjny, czyli robienie tych setek cegieł po prostu, które było związane z tym, że na początku musisz zrobić to, tam, to już nie będę jakby zanudzał tym cyklem. I na koniec takie fajne coś, co powstaje. No. Gdzieś tam buduje takie poukładanie, tak, no, takie mam wrażenie w głowie, że można po prostu z cegiełek coś zbudować, prawda?
Zastał Polskę drewnianą, zostawił ceglaną.
Trochę tak.
Jeszcze w ogóle, słuchajcie, jeszcze w ogóle o bezpieczeństwie prawie, oprócz tych 11 skanowań.
Zaraz do tego dojdziemy. Słuchajcie, no, to pytanie zostanie z nami chyba na dłużej, bo wyciągamy ze znanych ludzi na scenie cybersecurity bardzo ciekawe fragmenty z ich życia. Także. A i pamiętajcie, że możecie zadawać pytania. My te pytania czytamy cały czas czat i będziemy przekazywać, jeżeli będziecie je zadawać. Mirku, porozmawialiśmy o twojej karierze, o twoich studiach, które zupełnie były oderwane od tego, co robisz. Czemu w ogóle wybrałeś bezpieczeństwo jako swoją ścieżkę zawodową? Co cię pchnęło w tym kierunku?
Słuchajcie, no to jest banalna odpowiedź, tak? Ale już słyszeliście, że to trochę był przypadek. Ale myślę, że to jest najczęściej to, co sprawia, że coś nam się chce robić, to wydaje mi się, jakkolwiek by to górnolotnie nie zabrzmiało, to są ludzie, których gdzieś tam spotykasz, prawda? I w momencie, kiedy spotykasz fajnych ludzi, z którymi ci się dobrze pracuje, oni ci coś proponują, czyli gdzieś tam takie masz poczucie, że wierzą, że ty się do tego nadajesz i zaczyna to wszystko wychodzić, no bo też nie oszukujmy się, jak tam w tym 96 roku coś zacząłem robić z tego bezpieczeństwa, uczyć się tak naprawdę, właściwie to się brało Aureliego, tak, i się po prostu czytało i gdzieś tam się po tych przepisywało tam niektóre te komendy WAW-ku i tym podobne rzeczy, żeby po prostu wygrzebać coś z logów, No to przecież mogło się jeszcze 5 razy zmienić, prawda? No bo, ale w momencie, kiedy zaczynasz robić coś fajnego i gdzieś tam okazuje się czegoś, co pewnie do końca jeszcze sam nie wiesz, że to gdzieś zaczyna się synchronizować z takimi twoimi predyspozycjami osobowymi, jakimś takim wizją tego, co warto robić, no to wtedy gdzieś tam decydujesz, a później są kolejne rzeczy, rozwija się to i tak dalej i to zaczyna decydować. Nie zawsze pociągało w tej pracy to, że to jest też taka dziedzina, która co z roku na rok gdzieś tam pracowaliśmy, jeszcze w NASK-u, później też w fundacji, ona musi, to sami wiemy, mieć taki aspekt społeczny, prawda? Bo zaczyna po prostu decydować o tak wielu rzeczach w naszym życiu, że trudno sobie wyobrazić bez tego bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa i mnie to zaczęło interesować, tak, że można mieć że jest coś trudnego, bo przecież przez lata całe. Słuchajcie, my robiliśmy z Krzyśkiem Silickim pierwsze seminarium na temat infrastruktury krytycznej w Polsce, nie wiem, tam 2004 czy 2005 rok, to w ogóle rzadko kto po prostu używał jeszcze takiego stwierdzenia i mówiliśmy, że ustawa jest potrzebna. Tak, która to ogarnie. No to sami wiecie, jak to wszystko później się potoczyło, ale taka praca krok po kroku, no to daje taką satysfakcję i okazuje się, że później nawet to, co zrobiłem w 2010 roku, że też zdecydowałem, że nie tylko jak proste zarabia, proste, no nieproste akurat, warto pewnie też w którymś momencie o tym porozmawiać, że zarabianie na cybersecurity w Polsce wcale nie jest takie proste. To trzeba sobie zdać z tego sprawę, że nie tylko zarabianie, ale też robienie czegoś. Dlatego i koncert, i fundacja, tak? Czyli taki ekosystem, który gdzieś tam miałem po prostu pod ręką i on był wygodny, który był w NASK-u, że można było robić coś pro network bono, ale w którymś momencie też okazało się, że przychodzą tacy, mówią, słuchajcie, fajne rzeczy robicie i chcielibyśmy, żebyście to robili dla nas, ale SLI chcemy, czyli też gdzieś się pojawiają pieniądze, to jest fajny taki układ, w którym można po prostu sobie jeden, drugi napędzać i też myślę, że on daje takie wewnętrzne paliwo do tego, żeby to się po prostu nie nudziło.
Widać, że ci się nie nudzi. i nie nudzić się w wielu różnych obszarach. Ja chyba najbardziej kojarzę twoją działalność zawodową z tworzeniem zespołów CERT, no bo przyłożyłeś rękę i do powstania CERT NASK, potem CERT Polska i kilku innych CERTów w Polsce, zarówno państwowych, jak i komercyjnych, ale też bardzo intensywnie pomagałeś w tworzeniu CERTów w krajach byłego bloku Związku Radzieckiego pod parasolem natowskiego projektu. A jak to jest w ogóle tworzyć CERT? Czy to jest trudne, czy teraz już jest taka recepta, że przyjeżdżasz z ciężarówką i za 3 miesiące stoi CERT i działa? I oprócz tego, jak trudno jest stworzyć CERT, to jak trudno jest go certyfikować i jak trudno jest potem to utrzymać we wszystkich aspektach działania?
Słuchajcie, zrobienie CERT-u dzisiaj moim zdaniem, to jest dwojaka odpowiedź, tak? Albo inaczej, ono nie jest trudne, tak? Tylko trzeba wiedzieć jak, prawda? To taka prosta odpowiedź. Na szczęście wiadomo jak, bo nie tylko dlatego, że można sobie wyłapać i znaleźć podręcznik SANSA albo pójść na szkolenie SANSA, prawda, jak to zrobić, albo sobie pojechać, co miałem przyjemność, przejść kurs, profesjonalny kurs na Carnegie Mellon i się dowiedzieć po prostu, jak zarządzać takimi zespołami, jakie tworzyć, albo znaleźć inne metodyki. Jest też, ono jest proste dlatego, że wiele już właśnie, tak jak Adam powiedziałeś, tych zespołów zostało stworzonych, co fajne jest też, że w Polsce, słuchajcie, jak wejdzie się w tej chwili listę na listę TFC CERT, takich zespołów europejskich, no to tam w tej chwili już jest blisko 20 polskich zespołów, które są co najmniej listowane, a większość z nich już jest akredytowana. Co ciekawe, Polska w ogóle w ostatnich, zdaje się, w tym roku wyszła jako lider i ma najwięcej zespołów certyfikowanych w Europie, na świecie jednocześnie, bo ten model certyfikacji jest tylko...
A sprawca tej pozycji siedzi przed wami?
Znaczy, nie, sprawca to są... No trzeba jest, tutaj...
Nie, trochę nieskromny. Ile z tych 20 certów wspomagałeś w procesie tworzenia?
Znaczy tak, jak to się mówi, maczałem palce pewnie gdzieś tak między 10 a 15, tak, że gdzieś od czegoś takiego, żeby przekonać, słuchajcie, to jest najfajniejszy pomysł, jaki może być na to, żebyście się zajęli poważnie cyberbezpieczeństwem w organizacji, do tego, że gdzieś tam po prostu wręcz, no jakby pod, jak to się mówi, pod klucz, gdzie ktoś jest gotowy do certyfikacji, tak, i przyjeżdża audytor i certyfikuje. Dlatego też, że no ja mam szczęście też sam certyfikować, uczestniczyć w takich procesach certyfikacji innych zespołów i około 10 takich zespołów w Europie certyfikowałem, od zespołów akademickich po rządowe zespoły. I to jest super doświadczenie, tak, które można przywieźć i się podzielić. I jeżeli pracujesz z zespołem, nie wiem, rządowym w Estonii na przykład, prawda, czy jednym z takich uważanych za najbardziej dojrzały, albo z największymi operatorami, takich jak Proximus w Belgii, tak, i z nimi pracujesz, to oprócz tego, że im trochę podpowiadasz, jak należy ten model dojrzałości dopracowywać, to się uczysz niesamowitych rzeczy, bo te wszystkie zespoły są zupełnie inne. No jak sobie weźmiecie zestaw usług CERT-owych, co CERT może robić, no to właściwie CERT dzisiaj może robić wszystko, jeśli chodzi o cyber security. Od prewencji po reakcję, która jest jakby korowym zajęciem. Po drodze jeszcze masz rzeczy, które związane są z uświadamianiem. No jakbyśmy zaczęli sobie wymieniać, no to właściwie prawie nie ma rzeczy, której CERT nie może robić. Dlatego no ten CERT w wielu organizacjach stał się po prostu no komórką taką, która ogarnia całe cyberbezpieczeństwo. I to jest fajna rzecz, że jednocześnie ten model jest poukładany. I to jest... I w koncercie nam się udało, nam się w ogóle udało zrobić w tej chwili kilkuosobowy taki team ludzi, którzy po prostu, tylko powiedzcie, jak tutaj się okaże, że to zaraz jakiś robię product placement, ale myślę, że się w tym gronie wszyscy znamy i tutaj nie potrzeba już żadnego product placementu, ale bardziej mówię o tym, że to jest wiedza, którą my się i tak dzielimy wszędzie, gdzie się da, że jest ileś fajnych, prostych metod na to, co po prostu jak to poukładać, jak się zająć usługami certowymi, które sobie wybrać, które zdecydować tak, żeby były pożyteczne dla całej organizacji, a nie dla tych geeków, którzy sobie tam siądą i oni lubią na przykład robić tylko forensic albo malware analysis i będą tłumaczyli wszystkim w organizacji, że tylko analiza malware'u to jest coś, czym oni się powinni zajmować. Super, prawda? Tylko nagle się okazuje, że w organizacji nagle w organizacji nikt tego nie potrzebuje, tak? Bo może tak się zdarzyć, prawda? Więc jest kilka rzeczy, które już dzisiaj wiadomo, jak to zrobić, dlatego to jest proste, tak? I trzeba po prostu tylko zajrzeć po prostu gdzieś do źródłowych materiałów.
No i musimy wszystkim powiedzieć do tej twojej całej otoczki tworzenia certów, że jesteś też takim naszym polskim łącznikiem do różnych instytucji typu Trusted Introducer, First i tak dalej, i tak dalej. Także taki łącznik jesteś, masz taką sprawność łącznika i komunikowania tych certów.
Nawet kiedyś miałem taką oficjalną funkcję, to się nazywało ENISA Liaison Officer. Tak, czyli taki oficer łącznikowy do Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci Informacji. Słuchajcie, ja miałem takiego farta, że właśnie jeszcze kiedy to się w NASK-u zaczęło, gdzie rozumieliśmy, że no bo idea CERT-u to jest chyba najbardziej powiązana z tym wątkiem współpracy. Tak, że wiesz, no w szczególności przy obsługiwaniu incydentów, tak? Oprócz tego, że ktoś pogrzebie skutecznie i wyjmie super wiadomości po prostu z analizy forensikowej czy z analizy malwareowej, no to oprócz tego, że wyjmie takie informacje super, no to i tak wiadomo, że w którymś momencie, żeby to się udało naprawdę zrobić, to trzeba gdzieś tam do kogoś się odezwać, coś porobić. I ja miałem takiego farta, że my to zrozumieliśmy szybko, tu głównie z Krzyśkiem Silickim i no później jeszcze jest z Przemkiem Jaroszewskim, z Piotrkiem Kijewskim i no mieliśmy też farta, że mogliśmy po prostu to realizować, tak? To na nas był taką organizacją, do dzisiaj jest, która mocno stawia na współpracę międzynarodową i krótko mówiąc można było jeździć na konferencję perstową, można było jeździć na spotkania certów europejskich. Dzięki temu poznawało się tych ludzi i dzięki temu po prostu ileś projektów można było realizować. A jednocześnie to nauczyło mnie i myślę, że wielu innych, którzy w tym uczestniczyli, bo dzisiaj już na szczęście uczestniczy coraz więcej ludzi, no pandemia teraz, ale jeszcze w tym roku, tak kończy się ten rok, a na początku tego roku było spotkanie certów europejskich w Maladze i słuchajcie, po raz pierwszy chyba kilkanaście osób z Polski, tak, pojawiło się na tym spotkaniu, gdzie w przeszłości to były pojedyncze na palcach jednej ręki, jak było 3-4 osoby, to już było dużo. I dzisiaj jest tych zespołów sporo i w ogóle to zrozumienie tego, że trzeba po prostu współpracować i gdzieś tam tak operacyjnie się spinać, a to wszystko się robi na bazie modelu zaufania, który w tym środowisku często się nazywa Beer Trusted Party, tak, którym po prostu po wypiciu szklaneczki piwa czy kufla piwa, później po prostu MISP nie jest potrzebny, tak? Wystarczy zadzwonić i ta wiadomość w tym MISP-ie ma mniejszy poziom zaufania niż potem w ramach modelu Beer Trusted Party. Tak? Jedno i drugie jest oczywiście potrzebne. Tak?
Miku, no przyjaciele na całym świecie, podróże, sława, fajna praca. Dlaczego zostawiłeś NASK? Tak w sumie jakby twoje życie zawodowe przez kilkanaście lat związane z tą instytucją osiągnąłeś w jej ramach sporo i w zasadzie no mogłeś dalej, tak?
No tak, tak, mogłem. Dobre pewnie, którzy wiedzą, że trochę kontrowersyjne pytanie. Ja kiedyś sobie już wyjaśniłem tę sprawę z tymi, z którymi powinienem wyjaśnić sobie tę sprawę o przyczynach mojego odejścia z NASK-u. Jak patrzę, to pewnie byście chcieli wiedzieć, więcej tak wiedzieć, ale gdzieś tam mieliśmy gentleman agreement, że w szczegóły nie będziemy wchodzić. I powiedzmy tyle, że myślę, że to szczerze będzie można nazwać jakby nie do końca wspólna wizja tego, jak pewne procesy powinny z punktu widzenia kierowania całą organizacją wyglądać, ale myślę, że to nie była, z mojej strony to nie była zła decyzja. Być może nawet powinienem powiedzieć, że w ogóle dla NASK-u i dla CERT-u nie była zła decyzja, bo dzięki temu fajni ludzie, którzy mają po prostu dużo inicjatywy i są też potrafią liderować różnymi tematami projektowymi, projektami, to też jakby mogli to zrealizować. Być może gdybym ja tam siedział, to oni by odeszli, tak, bo by chcieli być liderami, tak mogę sobie to wytłumaczyć, a ja w ogóle nie żałuję, tak, bo Fundacja Koncert absolutnie, jeszcze i kilka innych inicjatyw spełniło moje ambicje dalej spełniać. Znowuż mam okazję budować fajne zespoły. Ja też miałem takie poczucie, że już jakby dużo zrobiłem i ten zespół jest dojrzały. Słuchajcie, jak ja przychodziłem, znaczy ja zaczynałem to w 96 roku, później miałem taki wątek, który często jakby gdzieś tam odkładam na bok, bo to był taki wątek półtora roku współpracy w jednej z korporacji ubezpieczeniowych, ale to właściwie był taki wyskok na chwilę, później wróciłem do NASK-u w 2001 roku i zgadnijcie, jaki był stan etatowy tego zespołu w momencie, kiedy ja tam przyszedłem. 3/4 etatu. Tyle było, taki był stan etatowy CERT-u Polska w 2001 roku. W 2010 roku było to około, jeśli dobrze pamiętam, około 15 osób. Dzisiaj pewnie jeszcze więcej jest. Także no po prostu przez te 10 lat udało się zrobić bardzo dużo, mi się wydaje. I takie miałem poczucie, że po prostu to już okrzepło, to się fajnie trzyma, są nowi ludzie, tacy, którzy po drodze dołączyli, jak Piotrek Kijewski, Przemek Jaroszewski, którzy mieli po prostu bardzo fajne pomysły, bardzo kompetentni i mogli to pociągnąć dalej, a ja no, trochę rzuciłem się jakby na głęboką wodę, ale to było bardzo, bardzo po latach, mogę powiedzieć, dobry ruch i jestem usatysfakcjonowany. Zresztą co niektórzy z was, w szczególności Adam H, też może powiedzieć, że takie skoki często na nowe oceany to są fajne, no niezwykle wyczerpujące pewnie, szczególnie w początkowej fazie, ale bardzo fajne rzeczy. No. A przed drugim Adamem to dopiero przed nim, tak? ale on idzie tą skróty zawsze drogą, już drugi raz, zobacz. No. Najpierw poszedł na studia informatyczne.
Słuchajcie, no jakby każdy ma jakieś skoki w karierze, też dużo, dużo, dużo w IT, potem bezpieczeństwo, IT, bezpieczeństwo, także no tym razem ja się z wami nie synchronizuję na kubki, wybaczcie, bo teraz ja mówię. Mirku, przeskoczyłeś z NASK-u do koncertu i czy trudno było w tamtych czasach odpalić koncert, czy to było coś, co było potrzebne na rynku? I jeżeli miałbyś to robić ponownie, to czy jest sens otwierania tego typu działalności?
Ponownie?
Tak. No w obecnych czasach, tak, bo jakby chodzi o przesyt rynku, aha, może w ten sposób.
Słuchajcie, uczciwie powiem, że było bardzo trudno. Tak? My startowaliśmy właściwie zupełnie od zera z Tomkiem Chlebowskim, który też... Krótko po tym, jak ja odszedłem z NASK-u, on też odszedł z NASK-u w podobnych okolicznościach i gdzieś tam przy kawie w którymś momencie się zgadaliśmy, że może coś wspólnego zrobić. I myślę, że to był jakby, że tak powiem, z punktu widzenia naszego, tak, taki super, super duet, bo to, co zawodowo, czego zawodowo ja bardzo nie lubię robić, to uwielbia Tomek robić. I to, czym Tomek nie czuł się silnie, no to ja się czułem silnie i przy wsparciu innych osób mogłem to pociągnąć. I tak rok po roku, z oczywiście własny biznes, wzloty i upadki, wiadomo, że to nie jest proste, no ale znowu po tych 10 latach z tego właściwie zero etatowego, bo sobie to jeszcze nie mieliśmy z czego za bardzo płacić, znowu się udało ten blisko 20-osobowy team zbudować. Było ciężko, bo my wychodziliśmy w ogóle z takiego założenia, że to jest w ogóle, no zresztą inaczej byśmy nie założyli, my byliśmy pewni sukcesu, tak, po prostu i to od razu z marszu, tak, po prostu ruszamy z firmą, SMI po prostu rzucą się na nasze usługi, będziemy ich powiadamiać, będziemy mieli tu źródła, zresztą mieliśmy takie fajne, udało nam się pozyskać za część udziału w koncercie źródła danych i po prostu jedziemy, tu wszyscy po prostu kupują, a my już po prostu zaraz tutaj szklany budynek stawiamy. I okazało się, że w ogóle nikt tego kompletnie nie chce kupować. My z tymi danymi zostaliśmy trochę jak Chibnitz Bank z angielskim i oddaliśmy część udziałów, ale się nie poddaliśmy, tak? I ten początek, mimo tego, że był trudny, to później tak krok po kroku szliśmy gdzieś do przodu. Udało się fajnych, nowych ludzi po drodze pozyskać. Łącznie tutaj muszę wymienić. Wymieniam wiele nazwisk, jak słyszycie w czasie tego spotkania, dlatego że moja droga jakby zawodowa, dlatego że nie mam wykształcenia kierunkowego, to właściwie jest oparta o współpracę, żeby nie powiedział, że trochę jakby się pozytywnie, że tak powiem, żeby ktoś nie myślał o pasożytnictwie, ale trochę żywię z takiej współpracy z ludźmi, którzy naprawdę się znają na rzeczy i tutaj wymienię Dawida Osojce, którego znacie doskonale, który po prostu jest jednym z najstarszych pracowników koncertu, jednym z pierwszych pracowników też koncertu, który jest z nami do dzisiaj i tak tacy ludzie po prostu, z niektórymi wy też współpracujecie, już wszystkich nie będę wymieniał, żeby tutaj zupełnie się to nie skończyło w jakieś mikrobenefisy po prostu, ale udało się z takimi ludźmi krok po kroku po prostu zbudować fajny zespół i to, co mi się podobało później, znowuż zaczęliśmy tak kreatywnie podchodzić, że znowuż rynek zaczął nas kształtować, tak? To znaczy to, co dzisiaj jest bardzo silne w koncercie, zespół procesowy, który potrafi budować certy, tak, i ileś tam różnych jeszcze rzeczy, to okazało się, że znowuż my wcale nie zakładaliśmy, że w ogóle takie coś będziemy robili. No kto będzie tutaj płacił za jakieś tam, że tak powiem, jakieś takie buzzwordowe, ogólno takie jakieś rozwojowe, jakieś budowanie zespołów. No to się zajmuje, to PwC się tym zajmuje, Deloitte się tym zajmuje i tak dalej, ci budują. A tutaj okazuje się, że potrzebna była taka wiedza bardzo, bardzo konkretna, tak? Specjalistyczna, jak to zbudować, jakie właśnie te usługi wybrać i tak dalej. I naturalnie nagle się okazało, że my potrzebujemy, ja gdzieś tam się tym zawsze interesowałem i potrafiłem te kontakty obrabiać, ale okazało się, że w którymś momencie ileś tego jest w kolejce, tak jak tu wspominałem, kilkanaście różnych zespołów się przewinęło, którymi wspieraliśmy przy budowie albo rozwoju, no i potrzeba jest więcej ludzi do tego i to znowuż naturalnie powstało. Czy jeszcze raz bym zaczął? Znaczy ja bym pewnie zaczął, tak, tylko że znowuż coś, co jest jeszcze czymś nowym i oczywiście cały czas mi chodzi coś po głowie, ale to na razie nie będę zdradzał. No może wam, ale poza anteną, może pomogacie.
Czekamy. Miku, a wspomniałeś o nazwiskach i jest jedno nazwisko, które no, czuję, że muszę zadać w pytaniu, bo
wiem,
że
było
bardzo, 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 bardzo zdziwione pewną twoją decyzją. Mianowicie w pewnym momencie dołączyłeś do gabinetu politycznego ministra obrony narodowej, co byłoby zupełnie fajnym krokiem w karierze, gdyby nie to, że tym ministrem był pan Antoni Macierewicz. Skąd taka twoja decyzja i jak ją bronisz, gdy ktoś rzuca w ciebie oszczerstwami?
Znaczy, żeby wyjaśnić pewne rzeczy, takie w szczególności jak gabinet polityczny, co jest najgorszym fragmentem w ogóle tej opowieści, bo to oczywiście nic nie miało wspólnego z gabinetem politycznym takim, jakim powinien być. No, mniej więcej będąc gdzieś tam w środku, to gdzieś tam zrozumiałem dopiero, jaka jest rola poszczególnych jakichś takich bytów okołorządowych, tak, czy okołoministerialnych, na przykład takich jak gabinet. No, chcecie, żebym podkręcił atmosferę wokół tego? No to kto był wtedy szefem gabinetu politycznego? To jest jeszcze. No właśnie, to słuchajcie, ale to widzicie, sam podkręcam, tak, żebyście mieli łatwiej, albo żeby słuchacze i widzowie mieli jeszcze łatwiej, żeby strollować albo coś. Ale chciałem właśnie wyjaśnić, dlatego specjalnie też o tym mówię, że akurat ten wątek, że to gabinet polityczny nie miał nic wspólnego z tym, czym powinien być i czym jest w rzeczywistości dobrze funkcjonujący gabinet polityczny, on był po prostu sposobem na umiejscowienie czegoś niezwykłego, tak, z punktu widzenia działania takiego ministerstwa, czyli tutaj też, jakbym zapomniał, to powiedzieć, żebym wymienił nazwiska na koniec tej historii, bo to jest, bo to dzisiaj tak sobie postanowiłem, że kilka takich, które są dla mnie bardzo znaczące, wymienię. Czy czegoś, co było w ogóle zupełnie czymś nowym, czyli taka grupa ekspercka, która powstała, żeby zająć się tematem, który ktoś poczuł, że jest coś z nim nie tak. I ja się na to zdecydowałem, mimo tego, że nie miałem wątpliwości, jakie temu mogą towarzyszyć różne komentarze, opinie i tak dalej, a być może jeszcze jakiś ostracyzm środowiskowy, który na szczęście mnie nie spotkał, tak mi się wydaje, albo przynajmniej ci, którzy chcieli go zastosować, się ukrywali i właściwie sami się w ten ostracyzm wpędzili. Ale chyba nie ma za dużo, tak mi się wydaje. Ja właściwie dlatego, że ktoś doszedł do wniosku, że takiej grupy eksperckiej potrzebuje, to uwierzyłem w to i doszedłem do wniosku, że chyba warto. Tak, tym bardziej, że akurat uważam wielokrotnie, to nieraz takie się powtarza specjalnie, na każdej konferencji, w każdej dyskusji powtarzałem, słuchajcie, my tutaj mamy, był taki, pamiętacie na pewno taki okres, do dzisiaj pewnie to się często na konferencjach mówi, tu Polska to jest kraj talentów, których po prostu można, wygrywamy te wszystkie CTF-y, prawda, Dragon Sector, P4 po prostu i po kolei wszyscy i tak dalej i trzeba to zagospodarować, a jednocześnie mamy do czynienia, gdzie z punktu widzenia, i to ja taką na przykład tezę głosiłem, że mamy do czynienia z materią, gdzie występuje historycznie, oprócz chyba pójdę w wysokie tony husarii polskiej tam wiele wieków temu, najbardziej asymetryczny przykład możliwości zastosowania pewnej siły, tak, prawda? Czyli w tej sieciowej, gdzie może się okazać, że nagle przy dobrej organizacji, wymyśleniu czegoś i zastosowaniu możemy stać się, to nie jest jakieś takie może ambicjonalne, ale stać się gdzieś tam dołączyć powiedzmy do drugiej ligi tych państw, które dysponują takim potencjałem, prawda, w tym obszarze. Nadal w to wierzę, chociaż uważam, że niestety jeszcze nie jesteśmy w tej drugiej lidze, chociaż już powinniśmy dawno być, ale to jest jakby inny wątek. Natomiast ja w to wtedy uwierzyłem i doszedłem do wniosku, że no oczywiście jak to się skończy, to ja nie wiem, tak, bo tego po prostu nikt nie wie, to na pewno gdzieś tam może polityka po drodze zagrać i oczywiście, jak wszyscy wiemy, zagrała, tak, bo a tu ciekawy wątek jest, że no bo ja formalnie rzecz biorąc byłem doradcą ministra, tak, a funkcja doradcy ministra jest związana nie z funkcją ministra jako pewnego stanowiska, tylko konkretnej osoby, tak? Czyli wraz z odwołaniem pana ministra Macierewicza ja zostałem jakby z automatu też odwołany. Na tym ta misja się właściwie skończyła, tak? Natomiast ja tego nie żałuję, muszę wam powiedzieć. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś było i tu jeszcze dla podbicia bębenka, był kiedyś taki długi wywiad, to chyba jeden, ja nie wiem, czy to nie był najdłuższy wywiad polskiego polityka na temat cyberbezpieczeństwa. W jakiej telewizji, pamiętacie? To było chyba w telewizji Trwam, że podbijać dalej bębenek, tak? Jak sobie pójdziemy.
Było.
I okazało się, tak, ponad godzinę. Wyobrażacie sobie, proszę mi tutaj podać teraz, może oprócz dzisiaj ministra Marka Zagórskiego, tak, który tyle z tą materią w tej chwili już ma do czynienia, że mógłby opowiadać. To proszę podać mi nazwisko innego ministra w Polsce, który jest w stanie przez godzinę rozmawiać o cyberbezpieczeństwie i no nie strzelić po prostu taki kiku gaw, że po prostu do dzisiaj by siedział po prostu na wszystkich memach po prostu o cyberbezpieczeństwie.
Ja słuchałem tego wywiadu, bo przypomniałem sobie, jak zacząłeś o tym mówić i on faktycznie mówił przez godzinę, ale nie przypominam sobie, żeby coś powiedział. To może to było kluczem do sukcesu.
Wiesz co, Ale jednocześnie, znaczy tu trochę się z tobą nie zgodzę, bo jak na poziom polityka mówiącego to mówię, to ważniejsze znaczy, jest nie strzelanie gaz.
Nie kwestionuję tego sukcesu, faktycznie tam się nie było do czego przyczepić, też i jakby no trochę mi
natomiast tak, oczywiście, ale to dobrze, że zwróciłeś na to uwagę, bo dlatego, że ten przykład był też pewną zobrazowaniem tego, co de facto się stało. No, de facto się stało tak, że mimo bardzo fajnej pracy koncepcyjnej, słuchajcie, ja wtedy w zespole, i tutaj wymienię te nazwiska, Maciek Pynar, Michał Grzybowski, Grzesiek Pochorecki, Rafał Kasprzyk z VAT-u i Kamil Basaj w tym zespole. My stworzyliśmy taką koncepcję, jak to wszystko powinno zostać zorganizowane. I to jest materiał od strony koncepcyjnej, którego ja jestem jakby w swojej jakby karierze zawodowej jednym z najbardziej dumnych. Tak? To znaczy uważam, że w tym zespole, którym miałem szansę wtedy pokierować, udało się stworzyć coś niezwykle kompletnego i bardzo konkretnego, tak? Który został i to nam sprawiło satysfakcję. My wiedzieliśmy już, że ta misja jest właściwie nieudana z punktu widzenia naszej roli tam. Nie wiem, strasznie tego nie żałuję, tak? Bo trochę patrząc od środka, jak to wygląda, to nie jest proste, tak? No i ci ludzie, którzy dzisiaj to robią, pozdrawiam to generała Karola Molendę i innych ludzi, którzy się w to zaangażowali i zdecydowali się wziąć, to doceniam. Czasami wiedzą, że krytykuję, ale staram się konstruktywnie, no bo jak ktoś się podejmuje tego, no to musi być na to przygotowane. To jest bardzo, bardzo ciężkie, ale jednocześnie dlatego na przykład od czasu do czasu krytykuję, bo nadal uważam, że to jest, oprócz tego, że super ważne, to jest niesamowity potencjał, tak? My w Polsce możemy mieć niesamowity potencjał i coś tam zaczęło się dziać. Już podsumowując to, ja się tego nie wstydzę, dlatego że powiem wam, że miałem do czynienia, kilka razy rozmawiałem z ministrem o tych tematach, tak nieskromnie powiem, że brak gaf w tym długim wywiadzie, to pewnie tak sobie później pomyślałem, że to oznacza, że on słuchał i on rzeczywiście potrafił słuchać, natomiast zabrakło w tym, może to było za krótkie, tak? I tam było oczywiście, nie wchodząc w szczegóły, ileś zamieszań, jak zwykle kadrowych przy tej okazji, decyzji takich wewnątrz resortu obrony narodowej, gdzieś tam rywalizacji różnych ośrodków. No to przecież tutaj nie ma co ukrywać, tak? Tak jest wszędzie. I to po prostu nie wypaliło. Pewnie żałujemy, bo nawet wczoraj, dosłownie wczoraj z Rafałem Kasprzykiem, którego bardzo pozdrawiam z VAT-u, sobie tak snuliśmy marzenia, co to by było, gdyby się udało jednak to wdrożyć ze szczegółami, które gdzieś tam pewnie by były jeszcze do dopracowania, ale jako taki główny nurt, to dzisiaj by było w ogóle inaczej, by było fajniej, tak sobie marzyliśmy. Bo dzisiaj to poszło trochę w innym kierunku, trochę się moim zdaniem rozumiewa, ale fajnych kilka rzeczy też jest robionych, trzymam za to mocno, mocno kciuki. Podsumowując, Adam, ja się tego nie wstydzę. Tak? Mam nadzieję, że tych, którzy uważali, że to jest trochę bez sensu, było też jakoś tam przekonałem tą opowieść.
To jakby jeszcze kontynuując ten wątek w dwóch słowach, czy realizacją tak naprawdę tego twojego marzenia o tym, żeby wykorzystać polskich specjalistów, było utworzenie polskiej obywatelskiej cyberarmii, która potem się zmieniła na bardziej pacyfistyczną nazwę, czyli obywatelską cyberobronę. Czy to był właśnie ten krok taki, który chciałeś podjąć w kierunku stworzenia wykorzystania tego potencjału?
Podoba mi się to stwierdzenie, że na pacyfistyczną bardziej się zmieniło. Nie wiem, czy wiecie, dlaczego to nie bo miała być cyberarmia rzeczywiście, ale nie wiem, czy wiecie, dlaczego nie zostało to cyberarmią. Bo okazało się, że to był projekt, który dotykał spraw obronnych, tak? Takie były cele stowarzyszenia. W momencie, kiedy cele stowarzyszenia jakiejś organizacji pozarządowej dotyczą spraw obronnych, to akceptacja tego i ta pieczątka idzie z Ministerstwa Obrony Narodowej. No i to nasze stowarzyszenie też taką pieczątkę dostało, ale z zastrzeżeniem, że nie możemy używać słowa cyberarmia, bo armia to już jest zastrzeżone i jest tylko jedna armia. Co ciekawe, ja się z tym nie zgadzam i to nawet gdzieś tam później konsultowałem, że tak nie jest, bo tylko siły zbrojne są zastrzeżone. Nie mogliśmy stworzyć polskich, jak to by było, polskie obywatelskie siły zbrojne.
Cyberzbrojne.
Tak, to był taki pomysł. On jest bardzo trudny, dlatego że sami znacie to środowisko. No to powiedzcie mi, kto w ogóle w tym środowisku jest w ogóle skłonny, znaczy, jaki jest współczynnik, że tak powiem, gotowości do działania w zorganizowanych strukturach, oprócz własnego zespołu CTF-owego.
No to jest to... nawet rzadko.
A to i rzadko.
Ale, wiecie co, bo mamy, czas cały czas leci, ale ten wątek można by rozszerzyć, bo nie zgodzę się z tobą. Polskie zespoły biorą udział i to z sukcesami w Loksilcach chociażby. I to jest właśnie takie jakby call to action, tak? I to nie są ludzie, którzy ze sobą pracują na co dzień, ale wiesz.
Ale to jest pospolite ruszenie, to jest co innego. To historycznie ujmując, to jest polskie, obywatelskie, pospolite cyberruszenie.
Ale da się.
Jakby po cyberruszeniu jesteśmy dobrze.
Słuchajcie, byłem bo gdzieś tam uczestniczyliśmy w przygotowaniach czegoś, co nie doszło w tym roku do skutku, prawda? Ja byłem pod wrażeniem, tak, tej ekipy już i kompetencyjnej, ale w ogóle jak dużo ludzi. I chęci takiej współpracy. Natomiast POC jest o tyle trudniejszy, zresztą zapraszamy na poc.org.pl, tak, można, są fajne projekty. Mi się wydaje, że my w tej chwili robimy trochę więcej niż mamy PR-u wokół tego, ale ostatnio nawet rozmawialiśmy kilka dni temu o tym, jak te proporcje trochę zmienić po to, żeby rozbujać, żeby spróbować uzyskać masę krytyczną mimo ciągłej krytyki zaufanej trzeciej strony tego projektu, więc myślę, że przebijemy ten podcast, jest chyba też, cieszę się z tego pytania, tak, za szansą na to. Jest trudniejszy POC trochę, dlatego że jest taką organizacją, w której trzeba gdzieś podjąć działania takie właśnie systematyczne, prawda, że gdzieś tam takie quasi-projektowe, chociaż tutaj oczywiście wszystko jest na wolontariackich zasadach, natomiast trzeba się spotkać, ustalić po prostu co następnego robimy, gdzieś tam dopiąć i tak dalej, a nie tylko po prostu się spotkać na turniej, chociaż wiem, że zespoły ZTF-owe na przykład też często gdzieś tam obok jeszcze współpracują. Pod względem masowości, to uczciwie z ręką na sercu, to nie przeistoczyło się w to, a znowuż nie bym powiedział, że chodziło mi o aż tak bardzo asymetryczny wskaźnik, tak mówiąc eufemistycznie, jeżeli chodzi o obecne siły, tak, bo mamy tutaj cyberarmię, to siły pocowe, chociaż ja powiem szczerze, że sam namawiając tutaj kilku kolegów z POC-a, którzy się zgodzili z tą koncepcją, sam właściwie działałem na rzecz jakby nawet okrajania trochę tej organizacji na zasadzie ucinania suchych gałęzi, bo zakładam, że ona ma nadal duży potencjał i stawiam, myślę, że taki kryzys był przez chwilę, a teraz na nowo fajnie zaczyna się to rozwijać i są nowe projekty. Że stawiam, że ona się jeszcze mocno rozwinie na bazie tych ludzi, którzy po prostu, którym się chce. A jest tam też kilka takich osób, którym się chce, więc tym, którym się chce w różnych jakby warstwach cyberbezpieczeństwa pracować i technicznych, i takich właśnie jakichś bardziej takich organizacyjnych, to serdecznie zapraszam, można się wykazać. Tam mamy bardzo dużo multidyscyplinarność i dziennikarze, i prawnicy po prostu i tak dalej. Także zapraszam.
Miku, my też zapraszamy, jak najbardziej. Kontaktujcie się z poc.org.pl, tam jest zakładka kontakt. Jeżeli ktoś jest zainteresowany współpracą, niech siły rosną, bo na pewno szczytne cele przyświecają. Miku, takie pytanie już luźniejsze na koniec, bo nie jeden raz żartowaliśmy na ten temat. Policzyłeś kiedyś, ile osób z nazwiskiem Maj występuje w polskim cyberbezpieczeństwie, ile z nich to twoja rodzina?
Znaczy, Chyba trzy dobrze kojarzę, się ze sobą liczę, trzy dobrze kojarzę, jeszcze Marcina i Artura. Nie wiem, czy wy znacie więcej?
No w sumie twoja żona się jeszcze udziela, tak? A...
Więc to no to, że teraz mi dałeś. To jest... dziękuję, Adam, dziękuję.
Słucha?
Kolacji nie będzie. No.
Ale to nie jest przypadkowe, bo to jest może zaskakujące, ale nie wiem, czy wiecie, że to nazwisko jest bardzo popularne w Polsce.
Nie, no, to tak, ale to występuje najczęściej chyba.
Ale często miło mi, tak? Od czasu do czasu gdzieś tam się przetniemy czy porozmawiamy. To nazwisko jest popularne. Jest ponad 18 tysięcy osób z takim nazwiskiem w Polsce, a Kowalskich Nowaków to jest około 100 tysięcy. No to sami sobie odpowiedzcie,
Mirku, ale ile znasz Kowalskich i Nowaków w cyberbezpieczeństwie?
No, Kowalskiego znam. Szef CERT-u Energa Kowalski, Nowak.
No
Nowak, był, Nowak był generał Włodzimierz Nowak, był zastępcą, był dyrektorem departamentu. Widzisz, jakoś tam wybrnąłem. Ale to przez 572 przypadki wspólnych znajomych na LinkedInie.
Dwa ostatnie pytania, jakie mamy na naszej liście. Pierwsze pytanie, na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Darwin 20.2.
Czyli macOS. dla niekumatych.
ale w której, ale dobrze, to Adam, ale w ten, w jakiej wersji?
Jeszcze raz powiedz wersję, jeszcze raz.
22.
Jezu, nie wiem. Który to Darwin jest? Weź szybko sprawdź.
Najnowszy update.
No, okay. No, żeby tu nie było, że jakieś złe praktyki promujemy.
No i pytanie, które definiuje, tak? No Adam, czyni swoją powinność. Tak.
Commodore czy Atari, bo ja nie mam pojęcia.
Ja tutaj nie zmienię waszej rywalizacji żaden, dlatego że Spectrum, ZX Spectrum, jeszcze w liceum, fascynowało mnie te komendy na klawiaturze, które pozwalały szybko programować. Też być może pamiętacie. Natomiast ja nigdy nie miałem ciągu do gier, a jednak nie, może błędnie, bo tak jak słyszeliście, to tych korzeni mocnych IT nie miałem, to kojarzyłem z grami i grałem, ale to w gronie znajomych zawsze, raz na jednym, raz na drugim, także zachowujecie po prostu status quo w swojej rywalizacji.
Gość typ neutralny, dobra. To koniec naszych pytań i czas na twoje pytanie, ponieważ mamy do rozdania 3 UBK-e, więc czyń honory i zadawaj swoje pytanie, a my prosimy słuchaczy, aby odpowiedzi udzielali na YouTubie.
No dobrze, słuchajcie, ja mam takie pytanie, czego dotyczyła, nazwę to tak, największa operacja wymiany sprzętu IT security historycznie, ile takich urządzeń wymieniono i co to były za urządzenia, a związane było to z naruszeniem bezpieczeństwa tych urządzeń. Mówimy o hardware'ze.
No i teraz czekamy na odpowiedzi, my patrzymy w to, co pada, wiemy, co jest prawidłowe, choć pytanie jest fajne, z gatunku takich nieoczywistych, a dobrych. Ktoś wspomniał o dyskach, nie były te dyski. Dobrze, teraz nam lecą już odpowiedzi. No, szybciutko poszło. Tak a propos popularności nazwisk, Adam Nowak, klucze RSA.
No proszę.
Tak.
Jaka jest odpowiedź?
Klucze RSA, tak. No klucze sprzętowe, tak. Może ja
no
uznaję. Tak,
no z lekkim, no ty uznaj, no dobrze. Ty dajesz te UBK-e.
Tak. Chodziło.
A ile? A było? Sprzętowe. A jeszcze miało być ile?
A, miała być liczba.
Nie wiem, czy komplikując. No, ale już to powiedziałem, tak, że ma być ile.
No tak, ja zawsze...
No i co teraz?
Można pomylić się o milion.
No tak, ja zawsze... Dobra, coś wymyślimy, dobra.
No dobrze.
To czekamy... Znaczy to teraz już w twoje ręce, tak? Bo ja zawsze pilnuję, żeby odpowiedź
była... Nie, już wymieniłeś, komuś może być przykro. Komuś może być przykro, więc uznajemy.
Dobra, dzisiaj wyjątkowo.
Około 40 milionów takich urządzeń RSA musiało w 2011 i pewnie 2012 też roku wymienić ze względu na sławetne bridge, i po którym się stali. No i to jest też fajnie wspomnieć coś, co też dzisiaj jest bardzo popularne, czyli to początek mody na APT, tak? Killchain, tak?
No tak.
Wtedy się dowiedzieliśmy.
Co to jest, tak? I RSA był największym fachowcem od tego, no bo to ich dotyczy.
Tak, tak, i sprzedaż im wzrosła, bo ludzie się dowiedzieli, że są takie...
Od razu NetFitnessa zaczęli sprzedać.
Tak. Tak, tak. Dobrze, Adamie, więc dzisiaj wyjątkowo uznajemy niepełną odpowiedź, skoro już ją pochopnie wyświetliłem.
Masz i dobre nazwisko jest, prawda?
Tak, i dobre nazwisko masz, więc zapraszam na kontakt na adam@zaufana3strona.pl z numerem paczkomatu i numerem telefonu. Adamie drugi, kto drugie?
No ja mogę zadać pytanie. Słuchajcie, moje pytanie dzisiaj dotyczy filmu War Games, którego plakat widzicie za plecami Adama. Pytanie brzmi, w filmie War Games Dawid zdalnie łączy się do systemu WOPR. Jakiego użytkownika i hasła używa?
I nie jest to użytkownik ratownik. Bo to nie ten WOPR.
A hasło nie jest do Szwecji na lewo.
No mamy już odpowiedzi, ale nieprawidłowe.
Tak, nie jest to admin.
No, okej. Okay, mamy prawidłową odpowiedź w sumie, no bo można ją zaliczyć. Gwenha odpowiedziała Joshua, tam nie było hasła, był tylko login. Taka ciekawostka. Więc to jest poprawna odpowiedź. Wystarczyło strzelić. Standardowy proces e-mail z numerem paczkomatu do Adama i gratulacje dla Gwenha.
No dobrze, to czas na trzecie pytanie. Ja tradycyjnie mało technologicznie ostatnio, jak wiecie, moją fascynacją jest Lego. Więc teraz pytanie brzmi tak. Jeszcze nie można kupić, ale już wiadomo, że będzie można kupić od 1 stycznia nową część takiej długiej serii bardzo fajnych rzeczy, które można ze sobą łączyć. I pytanie nie jest ani o nazwę zestawu, która pewnie zaraz poleci, ani o jego numer. Pytanie jest o to, co można kupić w tych elementach po lewej i po prawej od elementu głównego. Żeby się zagooglować łatwo nie dało, to w ten sposób zapytam. Więc nowy zestaw, część, który będzie od stycznia dostępny, część dłuższej serii, co roku nowy się pojawia. I składa się on z w zasadzie jednego dużego elementu, przy czym jest jeden element właściwy środkowy i po bokach są takie dwa dodatkowe i w nich można coś kupić. I co można w nich kupić?
Wiecie co, tak zauważyłem, że ludzie będą się teraz doktoryzować z klocków Lego przed każdym programem.
Niech się doktoryzują, hobby jest
fajne. Kurczę,
fajne.
To jest podcast o bezpieczeństwie, a nie o klockach Lego, no.
Nie, ale ja myślę, że Adam... Adam musi po prostu w każdym kolejnym odcinku pokazywać odpowiedź z poprzedniego.
Nie nadążyłbym ze składaniem, wiesz, chyba byłby taki problem. To pytanie jest za grube. No nie wiem, czasem są miłośnicy Lego jacyś. Ja będę jak ja patrzę, czy ktoś się kogoś natchnie, bo nadal nie padła jeszcze właściwa odpowiedź. Ja będę trochę pomagał. To jest, widzę, że nie ma, więc już zaczynam trochę pomagać. No, widzę, już jest blisko, ale nie czym są te sklepy, tylko co można w nich kupić, pytanie brzmi, co można w nich kupić. Jest blisko, blisko.
Nadal jesteśmy państwo.
Ja na razie jeszcze nic nie podpowiadam, myślę, że już ktoś krąży bardzo blisko wokół tematu.
Czy w tych sklepach można kupić bulbulator?
Bulbulator nie, kampera też nie.
Odpowiedź nie. Będzie zaufany trzeci klocek.
Nie, no dobrze. Widzę, że tak, w końcu się komuś udało i najwłaściwsza już padła właściwa odpowiedź. Teraz patrzę. Najbliżej jest, jest Kismos. Co prawda Adrian wcześniej powiedział cukierki i gazety, ale to nie jest klasyczna cukiernia, to jest sklep z pączkami, więc pączki i gazety. Chodziło o zestaw z serii Modular Buildings, to jest ostatnio moja ulubiona. W styczniu pojawi się nowy, który jest komisariatem policji i ponieważ zawsze jest coś ekstra, to tam jest sklep z pączkami i kiosk, żeby policjanci mogli się zarówno pożywić intelektualnie, jak i cieleśnie. A więc dokładnie jest to odpowiedź pączki i gazety. Kismos, gratulacje. Nie wiem, czy składasz klocki. Jeżeli nie składasz, czy składasz, to i tak dostaniesz taki mały niebieski UBK, który można położyć obok klocków. Napisz numer paczkomatu i numer telefonu na adam@zaufana3strona.pl. Jak ktoś potrzebuje adresu strony, gdzie pojawiają się informacje o nowych zestawach, to proszę pisać, będę podsyłał.
Myślę, że się przydadzą do następnych pytań w następnych odcinkach. Także.
Wtedy zacznę pytać o historyczne. Tak, tak, to nie jest program Lego Masters. Nie, nie, my tu nie składamy, my tu o bezpieczeństwie. To jest poważny program o bezpieczeństwie. No właśnie, poważny program o bezpieczeństwie. Bardzo poważny program o bezpieczeństwie.
Co ja mam z wami zrobić?
To jest
jakaś cyberpatologia. W ogóle masakra.
Padło jeszcze pytanie, co mam w kubku. W moim kubku mam herbatę z cytryną i syropem z agawy chyba. Taki fajny jest, dobry, smaczny. Bardzo dobra herbatka na zimowe wieczory. A dzisiaj już jest zimowy wieczór. No dobrze, słuchajcie. To tyle, jeśli chodzi o nasz program. Oczywiście tam jeszcze jakieś za chwilę ogłoszenia będą, ale na razie chcemy powiedzieć Miku, dziękujemy bardzo za twój czas, który nam poświęciłeś.
Dziękuję za zaproszenie. Super.
Dziękujemy za to, co robisz dla naszego bezpieczeństwa, za te wszystkie wyszkolone i nauczone zespoły CERT. Niech dbają o to, żeby było na wszystkim bezpiecznie. Ku chwale ojczyzny.
Dzięki. Cześć.
Dzięki bardzo, Mirku. Trzymaj się. Nie ma Mirka.
A my jeszcze szybciutkie ogłoszenia duszpasterskie, a kluczyki rozdane, więc przypominamy tylko, że Oh My Hack 27 listopada. Piszcie sobie do kalendarza, na pewno nie zaszkodzi, żebyście przez przypadek wtedy nie mieli jakichś innych zajęć, choć będziemy nagrywać, oczywiście będziemy nagrywać i będziemy nagrania udostępniać, ale jak wiecie z tegorocznego, duża część tych najbardziej przebojowych, najlepszych, najfajniejszych prelekcji jest taka fajna, ponieważ ich autorzy poprosili, żeby ich nie nagrywać i wtedy mogli sobie na trochę więcej pozwolić, a takie są zawsze najfajniejsze. Więc dobrze ten dzień zarezerwować. Pod omchcon.pl znajdziecie bilety na nową edycję. Są w bardzo dobrej cenie i już niedużo zostało z tej pierwszej puli, więc jeżeli chcecie, to teraz jest dobry czas, żeby je sobie zabezpieczyć. Jeżeli macie jakieś resztki budżetu w firmie, to je wyskrobcie i zakupcie, a zobaczymy się na konferencji, a wcześniej pewnie jeszcze wiele razy. Nie jesteśmy jeszcze pewni, kto będzie za tydzień, bo nasz zaproszony gość jeszcze potwierdza ze swoimi wszystkimi działami, które muszą mu potwierdzić, że on może, bo ma różne działy, które takie rzeczy potwierdzają. Jak potwierdzi, to będzie, a jak nie, to znajdziemy innego. Ale na pewno będziemy tutaj za tydzień, w niedzielę o 21:00 ze Stefanem i jakimś gościem, fajnym gościem, jak zawsze. Dziękujemy wam bardzo.
Dzięki i do zobaczenia za tydzień.
Cześć.